za nas cierpiał rany.
Oto człowiek, umierający z głodu, braku lekarstw i ubrania, już tylko czeka na śmierć. Oto człowiek, chory, przykuty cierpieniem do łóżka, przygarbiony starością, samotnością i opuszczeniem. Oto człowiek, niepełnosprawny, psychicznie chory, upośledzony, lekceważony, poniżany i wyśmiany. Oto człowiek. Dziecko nienarodzone, niszczone przez matkę, ojca, lekarza, bez własnego grobu i krzyża. Oto człowiek. Więzień łagrów, obozów koncentracyjnych, maltretowany i zabijany dla prawdy, wolności, rasy, religii i narodowości. Oto człowiek, którego pewnego dnia przyprowadzono do mnie Piłata, abym go ukrzyżował. Nazywał się Jezus z Nazaretu. Już o nim słyszałem, kiedy się rządzi okupowanym krajem. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo inaczej można źle skończyć. O tym Jezusie wiele mówiono i w ogóle nieustannie był wokół Niego ruch. Na początku chciałem Go zaaresztować, wydawało mi się bowiem, że to jakiś rewolucjonista szykujący przeciw nam, Rzymianom, powstanie. Ale nie, to był tylko niegroźny szaleniec. Nauczał o Bogu ludzi, ale wtedy było takich wielu i każdy myślał, że to on może zbawić świat. Tak szczerze niewiele mnie to interesowało, bo kto się tam połapie w tych żydowskich wierzeniach? Był Żydem, ale musiał uczyć jakoś inaczej, bo od początku wszedł w konflikt z arcykapłanami. Zresztą nie ma co się dziwić. Ci wspaniali aktorzy odgrywający przed ludźmi świętych zauważyli, że nagle ktoś odbiera im główną rolę w ich teatrze, zabierając dla siebie wszystkie brawa. A to dobre. Jakiś prosty nauczyciel wygrywa z całą gromadą uczonych arcykapłanów. Musiało ich aż skręcać z zazdrości i gniewu. A dobrze im tak, pysznym i zarozumiałym kłamcom. Już od dawna im się to należało. A ponieważ nie mogli sobie dać z nim rady, przyprowadzili go do mnie, żądając jego śmierci. Ale nie doczekanie ich. Niech nawet nie myślą, że pomogę im pozbyć się kogoś, kto jest mi bardzo na rękę. Mogą sobie arcykapłani dalej z nim kłócić o jakiegoś tam Boga. Przynajmniej nie myślą o buncie. A poza tym doskonale wiedzą, że Jezus jest ulubieńcem tłumów. Mogliby Go przecież sami zabić. Ale nie, oni wiedzą, że tłum mógłby zwrócić się przeciw Nim. Wolą zatem posłużyć się cudzymi rękami, by na wypadek niezadowolenia ludzi móc powiedzieć: patrzcie, to nie my, to Piłat zabił Jezusa. Lecz nie dam się wciągnąć w tę grę. Oświadczam zatem wam, że ja, Piłat, nie znajduję w nim żadnej winy, bo wiem, że człowiek ten ani nie podburza naród, ani nie odwodzi od płacenia podatków. To on przecież powiedział: co boskie oddajcie Bogu, co cesarskie Cezarowi. A więc o co jeszcze go oskarżacie? Pamiętam, przywołałem Jezusa i zapytałem go: czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, jestem królem, odpowiedział. Mówił coś o tym, że królestwo jego nie jest z tego świata, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, aż każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Dziwny człowiek, nic z tego nie zrozumiałem. Jakie królestwo? Jaka prawda? Prawda stoi po stronie silniejszego. Kto ma władzę, ten ma prawdę. Jak więc on, więzień, może pouczać mnie, namiestnika w Judei? On mi tu mówi, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, podczas gdy stoi teraz przede mną słaby, zniszczony, z poszarpanym ubraniem, z potarganymi włosami i sińcami na twarzy. Więc powiedz mi, Jezusie, co to jest prawda? Nawet nie czekałem na odpowiedź, bo co on mi może powiedzieć? Jest jak dziecko, słaby jak dziecko, nieporadny jak dziecko i mówi niezrozumiale jak dziecko. Dziwny człowiek, ale niewinny, więc postanowiłem go uwolnić. Już nawet znalazłem sposób. Otóż jest zwyczaj, że na święto Paschy, na znak rzymskiej łaskawości, uwalniam zawsze jednego więźnia, którego wybierze lud. Pamiętam, że jakiś czas wcześniej, podczas ulicznych rozruchów, pojmaliśmy Barabasza. Był to pospolity zbrodniarz. Ot takie byle co. Miałem go już wcześniej ukrzyżować, ale dobrze, że zaczekałem z tym, bo teraz przyda mi się. Postawię go obok Jezusa i każę wybierać Żydom. Któż wybierze Barabasza, tego awanturnika i zabójcę? Oczywiście, że nikt. Bo Jezus to przecież ich ulubieniec, więc sprawa jest wygrana. Zapytałem, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Co, Barabasza, tego zbrodniarza? To niemożliwe. Musiałem się chyba przesłyszeć. A jednak nie, ten głupi tłum wybrał Barabasza. Cóż więc mam czynić z Jezusem? Zawołali wszyscy, na krzyż z Nim, na krzyż z Nim. To straszne, jak ludzie są fałszywi. Potrafią za pieniądze, władzę, święty spokój sprzedać przyjaciela. Śpiewają ci hosanna, a za chwilę wołają na krzyż z Nim. Ale może jest jeszcze w nich choć trochę litości. Kazałem zatem ubiczować Jezusa, myśląc, że Żydzi zadowolą się taką karą. Kiedy zobaczyłem Go po biczowaniu, mnie samego zdjęła litość. To był już tylko strzęp człowieka. Słaniał się na nogach, jego suknia była cała we krwi, również twarz, napuchnięta z licznymi sińcami i zadrapaniami. Na głowie korona ściernia, która głęboko wbiła się w skórę. Jaki król, taka korona, pomyślałem. Żołnierze na pewno uczynili sobie z niego zabawę. Postawiłem go przed tłumem i powiedziałem: oto człowiek, popatrzcie, do czego doprowadziły wasze kłamstwa i głupota. Ten ktoś już tylko z nazwy przypomina człowieka. Powiadam zatem, oto człowiek. Powiedzcie, czy nie znajdziecie w sercach waszych choć trochę współczucia i litości dla niego? Przecież nawet nad zwierzęciem nikt się nie pastwi. Takiego króla nie należy się obawiać. Jest bardzo słaby, nie jest groźny ani dla Rzymu, ani dla was. Popatrzcie na niego, król ubiczowany, król w cierniowej koronie, król ze związanymi rękami. Nie bójcie się takiego króla. Może być między wami. Poznajcie, że ja, Piłat, nie znajduję w nim żadnej winy. Ale oni krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Przestraszyłem się. Cezarowi? Miałbym występować przeciwko Panu całego świata? Jeszcze w imię czego? Obrony tego człowieka, którego nawet nie znam? Mam narazić dorobek całego życia, władzę, żonę i dzieci, pozycję dla jakiegoś tam Żyda? To co, że niewinny, ale szaleniec, a tak właśnie kończą szaleńcy. Ale ja jeszcze nie zwariowałem i nie myślę ryzykować głową. Tak, chciałem uratować go, ale ponieważ jest to niemożliwe, więc poddaję się. Historia na pewno mnie zrozumie i zrozumie ten gest umycia rąk na znak mojej niewinności. Kazałem więc Jezusa ukrzyżować, a na krzyżu na złość arcykapłanom umieściłem słowa: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Bo jednak coś w tym człowieku było królewskiego. Jakaś taka niepojęta duma, spokój, ten jego wzrok, żaś się bałem spojrzeć mu w oczy. I te słowa, które do dziś brzmią mi w uszach: ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Jeszcze tego samego dnia przyszedł do mnie człowiek imieniem Józef i prosił, abym wydał ciało Jezusa, by mógł je pochować. Arcykapłani natomiast w obawie przed oszustwem uczniów prosili o straż przed grobem, bo mówili, że Jezus zapowiedział, iż po 3 dniach zmartwychwstanie. Dla świętego spokoju dałem im żołnierzy. Zastanawiałem się tylko, po co tyle zachodu z umarłym? Chyba że... Dziś wspominam to wszystko, bo doszły mnie dziwne słuchy, że ciało tego człowieka zniknęło z grobu. Jak to możliwe? Przecież była straż. A jeżeli on mówił prawdę? Cóż to jest prawda? 2 lata później Piłat urządził na górze Garazim rzeź tłumów, za co został zdjęty z urzędu i miał być sądzony. Zanim jednak stanął przed sądem, popełnił samobójstwo. 19 wieków później w Belgii żył Piłat. Nazywał się Verhagen. Był wielkim mistrzem belgijskiej masonerii, która za jeden z głównych celów uważała walkę z Bogiem, wiarą i Kościołem. Widziałeś Boga? Słyszałeś Go? Mawiał. Nie? Ja też nie, więc Go nie ma. Wierzyć w Boga to dziecinada. Już dawno przestałem bać się duchów. Każdy, kto jest zdrowy psychicznie i trochę myśli, wiarę w Boga uzna za bajkę. Liczy się tylko to, co jest teraz. Mieć władzę, dobre znajomości, dużo pieniędzy, to być wielkim. A tylko wielki może rządzić światem i wcale nie głupi, naiwny marzyciel, dający uwieść się podstępom wrogów ludzkości, księżom. Oni to omamiają ludzi wiarą w jakiegoś dobrego Boga, którego nie ma. Ale ich władza już się kończy. I my, masoni, zrobimy wszystko, by otworzyć ślepcom oczy, a rozum głupich oświecić. Ale najpierw musimy zrobić porządek we własnych szeregach, by nie znalazł się żaden zdrajca. Wiadomo, że człowiek na starość czy kiedy choruje i ma umrzeć, często głupieje. Potrafi wtedy przekreślić cały dorobek swego życia, całą wiedzę i mądrość. Jakie to żenujące! Aż płakać się chce nad takim, który przed śmiercią woła księdza: głupi tchórz! I dlatego, aby na przyszłość ani jeden z naszych ludzi nie popełnił tego błędu, 3 naszych braci będzie pilnowało, by żaden klecha nie zbliżył się do jego łoża. To było jedyne mądre rozwiązanie. Sam je wymyśliłem i jeździłem po Francji, Włoszech, aby i tamtejsi towarzysze przyjęli moją propozycję. Któregoś dnia wracaliśmy z Włoch. Była sroga zima 1862 roku. Jadąc powozami, saniami i na mułach, przeprawiałem się przez Alpy. Na pół zamarznięty dotarłem do gospody. Ból jak ostre igły przeszywał moje nogi i ręce. Szybko zamówiłem gorący napój. Szklanka grogu postawi mnie na nogi. Nie mogłem się jej doczekać, gdy więc w końcu dziewczyna postawiła przede mną napój, bez namysłu wlałem go cały w siebie. Zawyłem. Moje gardło, przełyk i żołądek stały się jedną wielką raną. Nie mogłem wytrzymać z bólu. Waliłem głową w ścianę, gryzłem dłonie, rwałem sobie włosy. Lekarza, szybko lekarza. Ale gdzie tu w zapadłej wiosce znaleźć dobrego lekarza? Więc z wielkim pośpiechem wyruszyliśmy do Brukseli. Tutaj zwołano od razu najlepszych lekarzy, ale oni zbadawszy mnie, potrząsali tylko głowami. Ratujcie mnie, przecież od tego jesteście. Zapłacę wam, ile chcecie. Nie potrząsajcie głowami, że nie dacie rady, bo po to macie rozum i wiedzę, by mnie uratować. Ale oni odeszli. Przyszło za to trzech towarzyszy z organizacji. Po co przyszli? Przecież wcale ich nie wzywałem. Ach tak, pilnują mnie, bym nie wezwał czasami księdza. Przecież sam to wymyśliłem. Trzymali wartę z kamiennymi twarzami, nie mówiąc ani słowa. Dziwne. Teraz zacząłem żałować swojego pomysłu. To było straszne. Oni czekali na moją śmierć. To nie byli moi przyjaciele. To bezduszni kaci, wykonujący wyrok, który sam na siebie wydałem. Trzech ludzi było przy mnie, ale ja czułem się samotny, opuszczony przez wszystkich. A może nie przez wszystkich. Zacząłem przypominać sobie dzieciństwo. Rodziców, z którymi co niedziela chodziłem do kościoła. Jakie to były szczęśliwe chwile. Jaki pokój panował wtedy w moim sercu. Tak bym chciał, by to wszystko wróciło. Bym teraz, choć w ostatniej chwili życia, poczuł się kochany. Oddałbym za to wszystkie swoje pieniądze i całą władzę, by móc wrócić. Gdybym tylko mógł, gdybym mógł, ależ mogę. Tak ja już wiem, że jest Bóg, musi być Bóg. Czuję Jego obecność blisko mnie. On pochyla się nade mną, wyciąga rękę i szepcze: wróć, synu, wróć. Ojcze, ja chcę wrócić do Ciebie. I już na zawsze zostać z Tobą. Gdzie jest ksiądz? Zawołajcie szybko księdza, wycharczałem. Ale moi strażnicy ani drgnęli. Błagałem ich, łzy zalewały mi twarz. Składałem dłonie, a oni nic. Kamień by się poruszył, ale nie oni. Płakałem nad swoją głupotą i bez przerwy wołałem o księdza, aż w końcu nie mogli tego wytrzymać i wyszli do sąsiedniego pokoju. Teraz właśnie umieram. Czuję bliską śmierć. A więc nie przyjdzie do mnie kapłan. Nie będę się mógł wyspowiadać. Tak bym chciał przeprosić Boga. Ojcze, przebacz mi. Jeszcze tylko chciałbym zostawić ostatnie słowo. Może zdążę. Verhegen umarł 4 marca 1862 roku. W dniu jego pogrzebu na tapecie przy łóżku zauważono wyryte paznokciami słowa: żałuję i odwołuję, Verhagen. Oto człowiek, umierający z głodu, braku lekarstw i ubrania, któremu nikt nie mówi: przecież cię nie zostawię samego. Oto człowiek, chory, przykuty cierpieniem do łóżka, przygarbiony starością, samotnością i opuszczeniem, tak bardzo czekający na krótkie: dziękuję za Twoje życie i nadal bardzo Cię potrzebuję. Oto człowiek, niepełnosprawny, psychicznie chory, upośledzony, lekceważony, poniżany i wyśmiewany, do którego nie powiedziano: taki, jaki jesteś, jesteś piękny. Oto człowiek, dziecko nienarodzone, niszczone przez matkę, ojca, lekarza, bez własnego grobu i krzyża, które nie usłyszało nigdy: dobrze, że jesteś. Oto człowiek, chory na AIDS, alkoholik, narkoman, zbrodniarz, niesłyszący prostych słów: kocham Cię, człowieku. Oto człowiek, więzień łagrów, obozów koncentracyjnych, maltretowany, zabijany dla prawdy, wolności, rasy, religii i narodowości, który nie doczekał się: przepraszam Cię, przebacz mi. Oto człowiek. W malutkim mieście Betlejem, gdzieś z dala od innych chat, Bóg posłał ludziom nadzieję, Syna nam wydał na świat. Panie, patrz, 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 jak dziś brata zabija, brat, usłysz płacz, 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 posłuchaj, jak płacze świat. Panie, patrz, 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 jak dziś brata zabija, brat, usłysz płacz, 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 posłuchaj, jak płacze świat. Pomiędzy dwoma łotrami umierał na krzyżu Pan, by ciężkie winy swej duszy obmyła krew Jego ran. Panie, patrz, 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 jak dziś brata zabija, brat, usłysz płacz, 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 posłuchaj, jak płacze świat. Panie, patrz, 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 jak dziś brata zabija, brat, usłysz płacz, 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 posłuchaj, jak płacze świat.